Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem i oczywiście w studiu Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest okazja, żeby powiedzieć o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce podczas II wojny światowej, jeszcze dokładnie 1 lutego 1944 roku. Dość znana akcja, jeżeli chodzi o polską armię, akcja zamachu na oficera bardzo wysoko postawionego SS, Franza Kuczerę. Bardzo ciekawe, dlaczego o tym będziemy mówić w zmotoryzowanych, a to dlatego, że prawdopodobnie gdyby nie właśnie samochody, to by się nie udało przeprowadzić tej akcji. Oczywiście gdybamy, nie wiemy jak to by było, ale samochody były i pomogły w
Panie
tym
Krzysztofie, od samochodów się zaczęło i na samochodach się skończyło, także tutaj samochody grały pierwszorzędną rolę, bo przecież właściwie zauważono, że samochód, elegancki samochód podjeżdża pod pewne mieszkanie, właściwie pod pewien budynek, wejście do bloku, do domu, do kamienicy, dużego gmachu nawet na Alei Róż 2. Elegancki Opel Admirał w Warszawie, tak. Proszę państwa, elegancki Opel Admirał podjeżdżał pod wejście, które dzisiaj też państwo sobie możecie zobaczyć, bo ono jest niezmienione. Ten budynek w niewielkim stopniu został zniszczony, odbudowany i wygląda tak jak przed wojną. Mianowicie jest to, tak jak powiedziałem, adres Aleja Róż 2. Tam wysiadał ktoś bardzo ważny, bo samochód już to wskazywał, Opel Admirał, zaraz powiemy sobie może parę zdań o tym samochodzie. Poza tym tam udało się zobaczyć dystynkcję tego, to był generał. Wobec tego zainteresowało to Aleksandra Kunickiego. Aleksander Kunicki, rajski, to był szef wywiadu tutaj w komórce Akowskiej w Warszawie i on postanowił to zweryfikować. Weryfikacja, to się działo chyba w listopadzie 1943 roku, pod koniec listopada albo na początku grudnia, nie pamiętam dokładnie, tak czy inaczej weryfikacja trwała ponad miesiąc, półtora miesiąca. W weryfikacji brały udział kobiety, bo właśnie kobiety były z reguły wykorzystywane do takich rzeczy, były mniej podejrzewane przez Niemców, bezpiecznie mogły się poruszać.
Do czasu oczywiście.
Tak, poruszać po ulicach i dziewczyny, które były w konspiracji, sprawdzały, że rzeczywiście ten samochód regularnie podjeżdża, ten samochód regularnie o 9 rano wyjeżdża i ta osoba to ktoś rzeczywiście bardzo znaczący. Potem w wyniku pewnych badań, jeszcze sprawdzania, otrzymania materiałów ikonograficznych z Londynu, okazało się, że jest to Franz Kuczera, szef policji i SS na dystrykt Warszawy.
Zwany rzeźnikiem Warszawy.
Tak,
też.
Katem Warszawy, rzeźnikiem. Praktycznie najważniejsza w tym czasie osoba w Warszawie. I to człowiek, który już dawno powinien mieć wyrok śmierci. On w Warszawie był co prawda dopiero od niedawna, bo od późnego lata chyba, czy od września 1943 roku, ale zdążył się wsławić tymi wszystkimi egzekucjami. Te wszystkie obwieszczenia, takie co na filmach widzimy, tam obwieszczenie, prawda?
To były czytają. Podpisy właśnie.
Tak, to była sprawa Kuczery. One się z tym, że, panie Krzysztofie, nie były podpisywane Kuczera. Nigdy. One były podpisywane szef policji na dystrykt Warszawy, czyli nazwisko Kuczery jako takie nie było znane, dopiero wywiad rozszyfrował.
No to. Ale ręką podpisywane było właśnie
tego
pana.
Ręką Kuczery, tak, no, jak
oczywiście musimy wspomnieć tak, że dość blisko również narodowościowo był Hitlera, ponieważ był Austriakiem.
Był Austriakiem, ale podlegał nie pod Hitlera, tylko pod Himmlera.
Tak.
On z Mohylewa chyba, zdaje się, że z Mohylewa przywędrował do Warszawy. No naprawdę, ten rygo, te egzekucje, ten koszmar. Władysław Bartoszewski mówił, że około 300 osób dziennie ginęło w tym czasie w Warszawie, więc to była koszmarna rzecz. No i nic dziwnego, a katach chętnie wyroków nie wydawało. Musieli naprawdę sprawdzić, musieli mieć pewność i dopiero gdy mieli tę pewność, AK wydawało wyroki i wyrok na Kuczerę został wydany. Wobec tego trzeba było przeprowadzić akcję. Tak jak powiedziałem, to się wiązało z bardzo dokładną penetracją terenu. Dowódcą akcji został Bronisław Pietraszewicz, młody chłopak, właściwie debiutował w tej roli, ale jak potem wydarzenia pokazały, sprawdził się bardzo dobrze.
No tam sami młodzi ludzie brali udział,
oczywiście.
Bojówki AK warszawskie. To
tak, członkowie Pegaza, oddziału Pegas, który przemienił się z oddziału Agat. W każdym bądź razie oczywiście byli to żołnierze Armii Krajowej.
No i też trzeba zaznaczyć, że nie tylko mężczyźni,
nie tylko
kobiety,
dziewczyny, kobiety.
Bezpośredni
tak,
udział.
Tak,
w tej
zaraz
akcji.
Sobie o tym powiemy. Miały bardzo duże, ich rola była niepośrednia. Tak więc tutaj czapki z głów przed kobietami. Zresztą kobiety najdłużej, kobiety żyją z reguły dłużej niż mężczyźni i ostatni uczestnicy akcji to właśnie kobiety. Kama chyba zmarła 2-3 lata temu.
No dobrze, to o samochodach
tak.
Powiedzmy, jakie brały udział.
Opel Admirał, to był ten ten samochód, Q4. To był bardzo elegancki samochód. Tutaj Opel chciał wejść w najwyższą półkę. Przedstawił ten samochód w 1937 roku, na początku 1937 roku. Produkował go do 1939 roku, czyli dość krótko. Potem wojna wybuchła, no więc troszeczkę preferencje się zmieniły, chociaż niektóre samochody, jak Mercedes na przykład 170, były produkowane jeszcze w czasie wojny. To był taki rywal Mercedesa, Maybacha, z tym, że był tańszy. Opel wszedł na rynek w kapitalny sposób. Zrobił samochód luksusowy, najwyższa półka, ale przebijał konkurencję ceną, bo Opel kosztował około 6,5 tysiąca Reichsmarek. To w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze jest około 30 tysięcy euro. Więc jak biorąc pod uwagę, że to był samochód absolutnie luksusowy, to nie był taki drogi. Chociaż luksusowy wcale nie znaczy, że nowoczesny, dlatego że to był taki mariaż właściwie nowoczesności z brakiem tej nowocześności. Na przykład samochód miał tylko 3 biegi. Co prawda synchronizowane, ale miał tylko 3 biegi. Miał ramę, z tym, że musiał mieć ramę. Ramę musiał mieć. Dlaczego? Dlatego, że Opel zdawał sobie sprawę, że jeżeli jest to samochód luksusowy, to będzie musiał być też wykorzystywany, będzie z chęcią wykorzystywany przez hitlerowskich dostojników do jazdy kabrioletem wśród tłumów. Lubili to. Tak. Hitlerów. Zresztą Hitler, najbardziej znany Hitlera, prawda, tak faluje w tym tłumie, w kabriolecie.
Jak więc najbardziej znany, i nieraz mówiliśmy, że Hitler fascynatem motoryzacji był w ogóle.
Tak. Zgadza się. No w każdym razie tutaj Opel zdawał sobie sprawę z tego, że ten samochód będzie też zamawiany pod postacią kabrioletu. Mhm. Wobec tego musiał zdecydować się na ramę, chociaż już były wtedy samochody bezramowe, już pojawiały się.
No, modele Opla w ogóle były, jak pierwsze wprowadziły właśnie na stałe.
Citroën w ogóle pierwszy wprowadził.
Ale ja mówię, W Niemczech,
tak. W Niemczech Opel, jak najbardziej. Mhm. A pierwszy swój model 11 Citroën w 1934 roku wprowadził na dwozie samonośne. Tak, no poza tym ten samochód był nowoczesny z wyglądu, miał obłe kształty, miał hydrauliczne amortyzatory, miał panoramiczną szybę, co wtedy było absolutną nowością. Co to znaczy? Nie tak, jak my dzisiaj rozumiemy, panoramiczna szyba, że ona była gięta. Wtedy nie produkowano giętych szyb, wtedy produkowano szyby płaskie, ale ta szyba była dzielona po środku i miała takie, w kształcie takiej litery V, może bardzo rozłożonej tej litery V, czyli troszeczkę na lewo lewa szyba schodziła, na prawo schodziła szyba prawa. To, co na przykład Warszawa, pierwsze modele Warszawy miały po wojnie do 1964 roku i takie szyby wtedy nazywano szybami panoramicznymi. Cóż, w czasie wojny te samochody, produkcja się zakończyła i w czasie wojny te samochody były rekwirowane. Dlatego, że to były eleganckie samochody, wojna pozwoliła, działania wojenne pozwoliły na to, żeby te samochody rekwirować i jeździli nimi dostojnicy. Dostojnicy tutaj, no powiedzmy, zdaje się, że Stauffenberg nim w ogóle jeździł. Mhm. Nie tylko Franz Kutschera, ale również pułkownik von Stauffenberg, czyli ten pułkownik, który tym samochodem w ogóle wyjeżdżał z kwatery Hitlera pod Kętrzynem bezpośrednio po zamachu 20 lipca 1944 roku. Oplów admirał powstało bardzo niewiele, bo tylko 6,5 tysiąca sztuk, tak jak powiedziałem, w czasie wojny były rekwirowane, używane były przez żołnierzy niemieckich, oficerów niemieckich i dlatego dość sporo znajduje się dzisiaj na terenie Rosji. Bo one z frontem wschodnim tam pojechały, a potem oficerowie tam ginęli, te samochody tam zostawały. I stąd dzisiaj, jak są jakieś pokazy samochodów starych, to najwięcej właśnie Rosjanie, jeśli chodzi o tę markę, to mają ich najwięcej właśnie Rosjanie. Produkcja tego samochodu została zakończona, dlatego że te silniki... Tu jest taka ciekawostka, zaraz jeszcze powiemy parę zdań o tych, może innym razem, o Oplach w ogóle, ale Ople przed wojną miały silniki powiedzmy od 1,1 do 3,5 litra i te silniki 3,5 litra, a w taki silnik zaopatrzony był Opel Admiral, doskonale nadawały się do ulepszonej wersji ciężarówki Blitz, a właściwie Blitzem stał cały Wehrmacht, jeśli chodzi o transport. Wehrmacht nie zgadzał się na to, żeby produkowano Admiral ten samochód model, bo nie był tak bardzo potrzebny, można je było zarekwirować. Natomiast silniki były bardziej potrzebne do Blitza i stąd właśnie zaprzestanie produkcji. To tyle by było o tym samochodzie. Teraz sama akcja, jak była zaplanowana. Nie będę mówił zbyt długo o akcji, bo tutaj nie taki cel mamy. W każdym razie Pietraszewicz, ten dowódca, uważał na początku, że będą potrzebne dwa samochody, żeby po prostu z tego miejsca uciec. Potem uznał, że będzie potrzebny trzeci samochód, którego samochodu już się nie da odzyskać, pójdzie na straty. Bowiem tak wymyślił akcję, że Kutschera będzie musiał zatrzymać się na środku ulicy w wyniku kolizji z innym samochodem jadącym z przeciwka. Nie było szans, żeby go zabić przy wejściu do siedziby policji,
do gmachu, tak.
Do gmachu policji, bo to on był za bardzo obstawiony. Tak. Tam nie można było wejść na podwórko w ogóle, także nie było żadnych szans. On wjeżdżał właściwie nawet nie na podwórko, tylko na, ten budynek nie ma dziedzińca, ale takie na tyły tego budynku. Tam nie było szans, żeby się w ogóle dostać. Nie bardzo też można było akcję przeprowadzić przy wyjściu, bo obawiano się, że jest to troszeczkę za blisko i ta Alei Szucha i też tam było dosyć niebezpiecznie. Ja w ogóle dziwię się Kuczerze, tak prawdę powiedziawszy, że on jeździł samochodem. Ja sobie dokładnie to obliczyłem. On miał 190 metrów do przejścia. Ja bym w ogóle samochodu nie brał na jego miejsce.
No właśnie chciałem to powiedzieć, że ta akcja odbyła się na bardzo niewielkim odcinku
tak.
drogi.
Tak.
Tak jak pan powiedział, 194
metry. Mhm.
To jest bardzo mocno. Samochód to jest, zapalamy, ruszamy i stajemy.
Tak. Musiano w tym miejscu, na tym odcinku, na tych 190 metrach
zatrzymać samochód
i w ogóle najpierw wytypować miejsce. Zostało wytypowane. To jest skrzyżowanie pięknej, wtedy Piusa, z alejami ujazdowskimi tuż przed wjazdem właśnie do gmachu policji.
Czyli akcja się odbywała na jeszcze krótszym odcinku niż on miał do przebycia.
Tak, tak, tak. Samochód wyjeżdżał z Alei Róż, skręcał w lewo. To na Warszawę to sobie może dokładnie wyobrazić. Samochód wyjeżdżał, Aleja Róż to jest przecznica Alei Ujazdowskich. Skręcał w lewo i jechał w kierunku Pięknej. Tuż przed Piękną miał skręcić w lewo na podwórze dziedzińca gmachu policji. I przed tym skrętem w lewo doszło do zderzenia, bo samochód Misia Isajewicza, uczestnika akcji, wyjechał z Pięknej i tak jechał, żeby doszło do kolizji z samochodem Kuczera. No i do tej kolizji rzeczywiście doszło. Potem szybka akcja. Akcja trwała 1,5 minuty. Kuczera został zabity. Wyciągnięty z samochodu. Dokumentu przy nim nie znaleziono. Znaleziono tam, zabrano pistolet. Zresztą ten pistolet do dzisiaj jest w którymś z muzeów. I zabrano krzyż i teczkę. Teczkę Kuczery. Natomiast były straty, co się zresztą spodziewano. Po to były dwa następne samochody, żeby odwieźć rannych. Były straty przygotowane, były szpitale. Okazało się, że były 4 osoby ranne.
Mhm.
Ranny został Pietraszewicz, dowódca akcji, który jako pierwszy strzelał. Ranny został Cichy, ranny został Miś i Olbrzym. Z tym, że Miś i Olbrzym stosunkowo niegroźnie. Tam jeden miał przestrzelone płuco, drugi miał zalany, cały był krwią, ale to była niegroźna rana przy głowie, gdzie
po prostu
mózg nie był naruszony.
Krwie nie było.
Tak, tak, więc tutaj nie było. To,
Cichy to zastępca jakby.
Tak, Cichy był zastępcą. I trzeba było tych rannych odwieźć. Po akcji... te dwa samochody. I teraz może, panie Krzysztofie, przejdziemy do dwóch samochodów.
No właśnie, bo tutaj są pewne kontrowersje. Co do jednego nie mamy, co do dwóch nie mamy praktycznie żadnych wątpliwości. Jeden to był również Opel Kapitan,
tak.
tym razem, czyli trochę mniejszy samochód niż
tak.
Admirał.
Tak, ale też luksusowy.
Ale też luksusowy, a drugi to był Adler Triumph Junior.
Tak, tak, Triumph Junior.
Triumph Junior
To był taki malutki samochodzik właściwie. On miał tam silnik niecały litr, 20 parę koni mechanicznych i był produkowany od 1936 roku. Dlaczego mały? Dlatego, że ten samochód był na stracenie po prostu.
Czyli to był ten, który miał zatrzymać.
Tak, spotykam się z jakimiś takimi w internecie tam opiniami, że to był luksusowy. Nie, on był luksusowo wyczyszczony. On wyglądał jak bardzo zadbany samochód, bo musiał tak wyglądać, bo w końcu, pamiętajmy, to wszystko działo się w dzielnicy niemieckiej. Ten samochód elegancko wyglądał, ale jakiś taki bardzo luksusowy to nie był. Elegancko był ubrany też jego kierowca. I ten kierowca, właśnie Miś, zresztą doświadczony kierowca, jedyny z trzech, który był naprawdę doświadczeni, bo poprzedni dwaj pozostali nie byli takimi dobrymi kierowcami. Miś właśnie umiejętnie to zrobił, także zajechał i ten samochód był rzeczywiście na straty. Dwa samochody stały w pogotowiu i czekały na zakończenie akcji, po to, żeby odwieźć rannych. Okazało się, że czwórkę rannych można było odwieźć jednym samochodem. Wobec tego Opel Kapitan już wrócił na ochotę, czy tam na wolę chyba tam był garażowany i tam ten samochód został i zakończył swoją akcję. Natomiast czterech rannych odwieziono, w sumie 6 osób siedziało w samochodzie, dlatego że był kierowca, 4 rannych, kierowca Kazimierz Sot, pseudonim Sokół i ubezpieczający Zbigniew Gęsicki z Piastowa, chłopak pseudonim Juno. I tych dwóch chłopaków zajęło się 4 rannych i tych 4 rannych zamierzano odwieźć najpierw do szpitala maltańskiego, bo tak było to przygotowane. Okazało się, że nie bardzo tam wszystko się układa, że opatrzono Misia, który miał tę ranę głowy, przyjęto z przestrzelonym płucem Olbrzymka chyba, on miał taki pseudonim, ale nie chciano przyjąć ani Pietraszewicza, ani Cichego. Oni mieli ciężkie rany, bowiem Cichy miał przestrzelone całkowicie jelita, natomiast Pietraszewicz miał też przestrzelone jelita, ale także ranę poważną wątroby. Wobec tego to były już dosyć poważne. Te zabiegi, tak jak rozmawiałem z pewnym lekarzem, w dzisiejszych czasach prawdopodobnie byłyby niegroźne dla życia i dałoby się wyratować. Natomiast w tamtych czasach była loteria. Ale biorąc pod uwagę, że oni mieli takie losy po tym jeżdżenia od szpitala do szpitala, to nic dziwnego, że oni tego nie przeżyli. Bo okazało się, że szpital maltański nie chce ich przyjąć. Co dalej?
Dlaczego? Bo było takie zapełnienie? Nie mieli...
Nie, zapełnienie to nie. Tam inna zmiana była chyba. Jakoś tak nie bardzo wyszło z tymi, z tymi uzgodnieniami.
Dobra.
Nie przyjęli.
Rozumiem.
Krótko.
Dobrze, to musimy powiedzieć o tym samochodzie, którym przewożono tych rannych.
Tak, i teraz właśnie ten drugi samochód. Właśnie, dobrze mi pan przypomniał. Mhm. Wszędzie, gdzie państwo zobaczycie w internecie, będzie napisane, że tym drugim samochodem był Mercedes V170. To był bardzo popularny samochód, produkowany od bodajże 36 roku do 42, bo on w czasie wojny jeszcze był produkowany. Po wojnie dzięki tej marce, temu modelowi Mercedes zaczął życie od nowa i produkował go aż do chyba 55 roku.
To mówiliśmy
w poprzednich odcinkach. Natomiast moim zdaniem nie był to Mercedes, z tym, że od razu państwu mówię, to jest moja hipoteza. To był prawdopodobnie samochód Opel Super 6, czyli znowu tutaj Opel, tych Opli było sporo. Opel Super 6. Dlaczego ja tak uważam? Gdzieś w źródłach się natknąłem na taką informację, postanowiłem ją w jak najbardziej dokładny sposób zweryfikować i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to nie był samochód taki zakupiony, tylko to był samochód, no tak jak oni mówili, zorganizowali, prawda? Krótko mówiąc, ukradli ten samochód i ten samochód został prawdopodobnie ukradziony kilka dni przed akcją, prawdopodobnie w czwartek 27 stycznia, bo akcja miała być 28 stycznia w piątek, tylko że Kuczera po prostu nie przyjechał wtedy, nie pojechał do pracy. To taki wyjątkowy dzień i oni byli przygotowani, a musieli odwołać akcję. Dzień przed akcją ukradli ten samochód. Panie Krzysztofie, jeżeli się kradnie samochód, to się kradnie taki, jaki jest najwygodniejszy, bo już ukraść to nie znaczy, to już można każdy, prawda? Tylko kupować to taki, na jaki nas stać. Wobec tego oni nie kradliby raczej Mercedesa 170. Zaraz powiem dlaczego. Otóż Mercedes miał tak otwierane drzwi, że przednie drzwi były otwierane pod wiatr, tak jak w starych syrenkach, pod prąd. Natomiast tylne drzwi, tak jak w dzisiejszych samochodach. Wobec tego po otwarciu obu skrzydeł, obu drzwi, to było utrudnione wsadzanie rannych. Tak. Natomiast Opel...
Ale ja tylko przerwę. Myśli pan, że w tamtych czasach oni tak to planowali, że wybierali faktycznie ten samochód,
tak.
Czy jednak, tak?
Tak, wybrali, który
czy jednak
pasuje.
Ze względu na pewne tempo też akcji, no...
Ale tempo było, ale to nie zmieniało postaci rzeczy, że można wybrać. Jeżeli tutaj stał jeden, tam stał drugi, to się wybierało ten, który był do wzięcia. Nie było tych samochodów, że jeden w mieście był. Ich było kilkadziesiąt, kilkaset nawet, więc można było coś tam wybrać. I właśnie Opel Super 6 miał drzwi otwierane odwrotnie, to znaczy przednie drzwi od kierowcy były tak jak w dzisiejszych samochodach, natomiast tylne drzwi były pod wiatr. Wobec tego po otwarciu tych drzwi robiła się przestrzeń, chociaż tam był słupek po środku, ale mimo wszystko dużo łatwiej wrzucić ranny. Taki był Opel Kapitan. Właśnie jeden z tych samochodów i taki prawdopodobnie był drugi, ale jeżeli ktoś z państwa ma jakąś wiedzę na temat tego drugiego samochodu, proszę się z nami podzielić, bo ja, tak jak powiedziałem, to jest moja hipoteza, że to był samochód Opel Super 6. Zresztą to były bardzo, bardzo przyzwoite samochody, czterodrzwiowe sedany. Budowane też w wersji coupe, kabrioleta z potężnym silnikiem 3,5 litra OHV, 60 koni mechanicznych mocy, także to były przyzwoite samochody z prędkością. To był tak zwany, jeden z pierwszych samochodów, tak zwanych samochodów szosowych. Niemcy na to mówili Autobahnfest, bo w 30-tych, powie lat 30-tych pojawiły się autostrady w Niemczech. I wtedy była taka moda, żeby były samochody, które spokojnie jeździły z prędkością 100 km na godzinę, że one się właśnie nadawały do tych autostrad. I to był taki właśnie samochód Autobahnfest. I ten samochód brał udział, moim zdaniem, w akcji.
To, drodzy państwo, bardzo proszę, skolowani@tok.fm, skolowani@tok.fm. Co do dwóch samochodów, raczej trzech, no, dwóch po stronie Armii Krajowej, czyli osób, które dokonywały tak zwanego zamachu na Kuczerę. To był na pewno Opel Kapitan i Adler Triumph Junior. Mamy wątpliwości co do trzeciego, tego, którym wieziono rannych. Albo był to Mercedes 170V. Pan Jerzy uważa, że z różnych źródeł wyczytał, że mogło to być nieprawdą i nie. Mógł to być również Opel. I teraz pytanie, jaki?
Bo... Nie, Opel Super 6.
Tylko, a tak. Kapitan?
Nie, raczej nie. Raczej Opel Super 6. Jednak.
Więc jeżeli ktoś ma jakąś wiedzę, lepsze źródła, bardzo prosimy bardzo prosimy napisać skolowani@tok.fm. Odniesiemy się do tego za jakiś czas, bo odkąd jesteśmy tylko w podcastach, to przyznajemy, że nagrywamy serią nasze odcinki na jakiś czas, i więc proszę nam dać parę odcinków.
A dzisiaj jest akurat 1 lutego.
A dzisiaj jest akurat, dzisiaj akurat już jest 2 lutego, jeżeli państwo słuchają, bo w sobotę. A my nagrywaliśmy 1 lutego, dokładnie w 75. rocznicę zamachu.
Jeszcze
na
może, panie Krzysztofie, 2 zdania. Ja wiem, że już czas nas goni, ale chciałbym tylko powiedzieć o zakończeniu, bo nie wszyscy...
W podcastach bardzo proszę, mamy czas.
Tak, przewieziono chorych do szpitala Przemienienia Pańskiego, z tym, że to nie był ten szpital, który dzisiaj znamy przy Alei Solidarności, tylko to był przy Siemierskiego 7, troszeczkę głębiej. On był przeniesiony w ten czas wojny, bo tam, w tym miejscu, gdzie dzisiaj jest szpital Przemienienia Pańskiego, to były tereny, budynek tylko dla Niemców. No i tam przyjęto ich. Potem okazało się, że jeszcze ich włożono. Ale po przyjęciu, i tu jest druga rzecz, którą ja bym chciał troszeczkę zweryfikować w stosunku do tego, co są przyjęte wiadomości. Otóż mówi się tak, Kazimierz Sot, czyli Sokół, i Zbigniew Gieśnicki-Juno odwieźli chorych, a potem szkoda im było samochodu, wobec tego tym samochodem wracali na z Pragi do Warszawy, a mieli rozkaz, żeby samochód zostawić, tylko po prostu połasili się na samochód. Proszę państwa, to jest nieprawda i ja chciałbym z tym walczyć, dlatego że to krzywdzi i Kazimierza Sota, i Zbigniewa Gęsińskiego. Otóż rzeczywiście takie zalecenia były, że w przypadku, jeżeli samochód będzie postrzelany, będzie miał ślady po walkach, ten samochód zostawić i go po prostu wrócić na piechotę.
Bo inaczej można było łatwo go rozpoznać.
Tak, ale ja się w internecie doczytałem, że Bronisław Pietraszewicz im właśnie zabronił. Nie, to nie Bronisław Pietraszewicz im zabronił, bo on nikt tego nie mógł wiedzieć, czy zabronił, bo jeżeli by zabronił, to zrobiłby to tylko w rozmowie z nimi, bez świadków. Bronisław Pietraszewicz nie żył, zaraz parę, 3 dni później. Kazimierz Sot nie żył i Zbigniew Gieśnicki-Juno nie żył. Także nie możemy wiedzieć, że Bronisław Pietraszewicz im zabronił. Prawdopodobnie wręcz co innego. Prawdopodobnie im polecił. O co chodzi? Bronisław Pietraszewicz bardzo nie chciał się dostać do szpitala na przykład Ujazdowskiego, bo wiedział, że za blisko to jest akcji. I tak samo mógł się obawiać tego, że ten samochód, jeżeli oni go zostawią, tam zdradzi po prostu ich. Jeżeli zostawią na Pradze, to zdradzi ich, że ranni są na Pradze. Bo po co by ten samochód jechał na Pragę i tam był zostawiany? To będzie dla Niemców pewnik, aksjomat.
No, zwłaszcza, że Niemcy wiedzieli, że byli ranni, bo byli też tam na miejscu.
Tak, oczywiście. I oni tych rannych szukali. Wobec tego zostawienie samochodu na Pradze było wskazówką dla Niemców. I to był powód, dla którego Kazimierz Sot i Zbigniew Gieśnicki chcieli przedostać się na Warszawę i w Warszawie go porzucić. Wcale nie było tutaj pobudek materialnych, proszę państwa. Nie wierzcie temu, co jest napisane w internecie. No, ale niestety skończyło się, jak skończyło. Na moście Kierbedzie, dzisiejszym Śląsko-Dąbrowskim, zostali otoczeni z jednej strony Niemcy, z drugiej strony Niemcy, co pozostało? Skakać, prawda? No i skakali. I tutaj znowu swoją relację oprę może nie na badaniach jakichś tam internetowych, tylko na źródle bardziej dla mnie wiarygodnym. Otóż w czasach, kiedy ja jeszcze chodziłem na szkolenia przewodnickie, to wtedy były przyzwoitsze szkolenia niż dzisiaj, bo trwały 3 lata, a dzisiaj to 3 miesiące i już od razu na Warszawę puszczają chłopaków. Wtedy mieliśmy naprawdę gruntowne szkolenie, przygotowanie i między innymi mieliśmy spotkanie z członkiem Pegaza, który opowiadał nam, nie brał udziału w akcji, ale znał ich doskonale i wiedział, jak to wszystko wyglądało i opowiadał nam o tym, jak to wszystko przebiegało. Otóż Kazimierz Sot zrobił inny błąd. Nie to, że zabrał samochód. On zabrał na akcję dokumenty. A tego nie wolno było. Nie wolno było brać ze sobą swoich oryginalnych dokumentów.
I zostawił w samochodzie?
Nie zostawił. Wyskoczył z samochodu. Obydwaj wyskoczyli. Oni się tam ostrzeliwali. Kiedy już skończyła im się amunicja w pistoletach maszynowych, to jeszcze Filipinki mieli tymi Filipinkami. Tam nawet jedna osoba z Niemców zginęła. I dopiero jak już byli bez amunicji, zupełnie bez broni, wskoczyli do Wisły. Niemcy strzelali do nich jak do kaczek. To jest przykre. No, po prostu zabili ich z góry. Ale Kazimierz Sot miał dokumenty w kieszeni, w kurtce.
Wyłowili ciała?
Nie.
Jeszcze nie.
On ją zdjął, zrzucił tę kurtkę, bo w takiej kurtce się trudno bywa. To był luty, nie było kry, tylko jasne. Tam była, mimo że był mroźny luty, ale jednak Wisła płynęła. I on skoczył bez kurtki, tę kurtkę zostawił na moście. Tyle, że pierwszą osobą, która dobiegła do tej kurtki, był granatowy policjant. I on zobaczył dokumenty, nie mógł ich schować, nie miał szans, żeby je zabrać, ale miał szansę zobaczyć adres. I on zobaczył ten adres i dzięki, jakie sumienie się w nim odezwało, nie wiem, jakieś, no polskość, jednak polskość, prawda, i została ostrzeżona rodzina. To było o tyle ważne, że mieszkanie matki Kazimierza Sota było punktem zbiorczym potem po akcji. i tam miała być omawiana akcja. Wobec tego wszystko to przeniesiono. Udało się, zdążono, zwyczajnie zdążono dzięki temu policjantowi. Jest to bardzo ważna wiadomość i moim zdaniem wiarygodna, dlatego że tak jak powiedziałem, z dość wiarygodnego źródła mam tę wiadomość. Natomiast Sokół i Juno zginęli w nurtach Wisły. Są wątpliwości, którego wyłowiono, którego nie. Moim zdaniem cmentarz to wyjaśnia. Na cmentarzu powązkowskim pochowany jest Kazimierz Sot. Jest to grób ze zwłokami, natomiast przy grobie Zbigniewa Gęsińskiego jest napisany grób symboliczny, prawdopodobnie zwłok Zbigniewa się z Juno. A Juno, jeszcze tylko tak na koniec powiem, był najbardziej skuteczny w czasie tej akcji. Najlepiej w czasie bezpośrednio tego półtorej minuty bronił i ubezpieczał. Dobrze wykorzystywał pistolet maszynowy, skutecznie i potem jeszcze doprowadził do tego, że zginął na moście jeden z napastników niemieckich. Także najbardziej skuteczny, tyle że Juno nie miał, w planach w ogóle nie miał zabić Kuczery, ale skutecznie osłaniał całą akcję.
75. rocznica była wczoraj, dokładnie 1 lutego tego roku. Cała akcja odbyła się w 1944 roku i tak jak mówiliśmy, nas interesowało tutaj ten aspekt oczywiście jak najbardziej historyczny, przypomnieniu Państwa o całej akcji, ale też przy okazji wspominaliśmy o kilku bardzo ciekawych samochodach. Opel Admirał, Opel Kapitan, Adler Triumph Junior.
O Kapitanie no i jeszcze powiemy, bo będziemy o Oplu.
O Admirale też zresztą też tak powiemy. No i tutaj znowu powtórzę, mamy pewne kontrowersje, czy Mercedes, czy też Opel. Dzisiaj na ten odcinek kończymy. Tak jak powiedzieliśmy, w przyszłych już wrócimy do historii motoryzacji po II wojnie światowej. No i właśnie Opel. Opel przed nami dzieje po II wojnie światowej. Jerzy Lemański, Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko. Dziękuję bardzo.